pomysłowy. Włodzimierz.
Coś mi się wydaje, mam takie wrażenie, że to będzie bardzo nieprofesjonalna rozmowa. Mam takie wrażenie, bo właściwie to dzisiaj jest Blue Monday i powinienem rozpocząć słowami: nie chcę mi się z panią rozmawiać, tak?
Chciałabym powiedzieć, że uprzejmie donoszę,
ale
że nie.
Ale proszę nie mówić jeszcze, tak? Bo ja już wymyśliłem pani odpowiedź. Czy pan zwariował, panie dziennikarzu?
Panie redaktorze. Czy pan zwariował, panie dziennikarzu?
No i nie można mówić w radio, czy pan zwariował, bo to jest nieładnie, prawda? Nie można mówić, nie chce mi się z panią rozmawiać, bo to jest brzydko.
Tak nie można i nie można mówić, że się ma Blue Monday.
Dlaczego?
Gdyż ponieważ nie ma Blue Monday, bo...
Podobno dzisiaj właśnie jest. No, najbardziej depresyjny dzień w roku.
No i właśnie jest to też piękna wiedza, że to jest nieprawda i o tym dzisiaj będzie. A pozwolę sobie zacząć takim cytatem z takiego pewnego modnego ostatnio serialu. Mm-hmm. Możliwe, że w naszej wiosce pojawiła się poważna choroba. Co? Leworęczność. Nie, mańkuta wygnaliśmy odpowiednio wcześnie i się nie zagnieździło. Dzisiaj o mitach dotyczących mózgu i tego, co nam nie służy, tak jak Blue Monday.
1670.
Tak, dokładnie, to cytat z tego serialu. Mm-hmm.
Kiedyś, panie, dawnymi, dawnymi czasy, mańkutstwo było uważane za chorobę.
Było uważane za chorobę, potem za takie zaburzenie rozwojowe, potem wiązano dzieciom ręce lewe i bito je po to, żeby tylko prawą dłonią pisały.
No bo jak tak można?
Bo nie można, niemożliw i w ogóle, więc...
A teraz można być nawet leworęcznym prezydentem.
Można być nawet i wszystkim, kim się tylko zażyczy, bo leworęczność nie jest żadną chorobą. I o tym też dzisiaj na pewno dużo powiem.
I to jest taka mądrość, tak?
Taka mądrość, która mówi o tym, że my się karmimy mitami o mózgu, głupotami, które nam nie służą, potem zabierają nam pewność siebie, odwagę, wiedzę, możliwości i nasze umiejętności. No bo jak uwierzymy, że jest Blue Monday, to może zaczniemy odczuwać jakieś objawy depresyjne, albo jak ktoś nam powie, że jest się mańkutem i że się jest leworęcznym, w związku z tym
ale
się na pewno jest.
Ale ten depresyjny dzień, najbardziej depresyjny dzień, to ktoś nam wmówił?
Nawet powiedziałabym, że to wmówił nam pewien psycholog, który się nazywał Cliff Arnold. I ten pan po prostu stworzył taki pseudomatematyczny wzór, który miał wynikać z tego, że to już jest trzeci tydzień po świętach, po Bożego Narodzenia w styczniu, więc my jeszcze nie mamy pieniędzy, bo byśmy je wydali.
Myślałem, że wszystkie światełka już zostały pogaszone.
No mniej więcej. Czyli tym jednym światełkiem to są pieniądze, forsy brak, to po pierwsze. Po drugie, to jest o tym, że myśmy sobie zrobili te postanowienia noworoczne, co to one już przestają właśnie mieć rację bytu, że jednak to się nie uda schudnąć,
to my z
czytać.
Nich rezygnujemy w tym czasie.
I
akurat,
mamy takie lekkie poczucie winy. Poza tym jest dalej mało światła, więc on tak sobie wymyślił na potrzeby jednej z firm turystycznych, że on wymyśli taki Blue Monday i wtedy te firmy będą miały taki argument
ale
do sprzedaży
pani
wycieczek.
Marzena Grochowska, wszystko to prawda. To nie głupio wymyślił.
No nie głupio, tylko nie jest to prawdą. I naukowcy z tej samej katedry próbowali ten wzór jakkolwiek bądź weryfikować.
Tak.
No i powiedzieli, że to są absolutne wierutne bzdury i nie ma czegoś takiego, nie ma takiego wskaźnika, który mówiłby o tym, że my mamy jakiś Blue Monday. Mamy Monday, tak jak co poniedziałek, ale nie mamy dnia, który byłby naznaczony depresyjnością bądź jakkolwiek radością.
I to są jakieś wskaźniki radośności?
Wskaźniki radości i dobrego samopoczucia i dobrostanu, no to jest to, że my dźwigamy ten dzień niezależnie od tego, co on nam przyniesie i wiemy doskonale, że nie jest prawdą, że ktoś nam wmówi, że używamy 10% na przykład naszego mózgu, bo to
czasem
jest...
Czasem słońce, czasem deszcz po prostu.
Czasem
tak
słońce, czasem deszcz, czasem pod górkę, czasem z górki, ale jak się żyje, no to trzeba wiedzieć, że człowiek czasem też jest na zakręcie.
A to bardzo ciekawe z tymi 10% mózgu, które podobno wykorzystujemy. Gdybym ja wykorzystywał 15%, a nie daj Boże 20%, to właściwie byłbym Włodzimierzem Raszkiewiczem Einsteinem.
Chciałam tylko powiedzieć, że Einstein po śmierci, kiedy zważono jego mózg, okazało się, że jest mniejszy nawet od mózgu kobiety, bo ważył coś w okolicy 1200 gram, więc zdecydowanie nie. I to nie jest też o tym, że jak używasz 10%, bo to jest nieprawda, zawsze używamy 100. I ten mit, drodzy Państwo, ma ponad już 100 lat. Geneza jest taka, że pewien psycholog i filozof, który nazywał się William James, badał chłopca, a potem dorosłego mężczyznę, innego Williama, Williama Sitza. I ten chłopiec w wieku 9 lat zdał egzaminy do Harvard College. No ale nie został przyjęty, no bo był trochę za młody, ale został przyjęty w wieku lat, uwaga, 11. Ten chłopiec znał 8 języków w wieku 6 lat i takich naprawdę trudnych języków. Ten chłopiec został najmłodszym profesorem. No i ten chłopiec, kiedy był badany przez tego Williama Jamesa, psychologa, w tych jego badaniach naukowych, w tych pracach, został okrzyknięty geniuszem, którego iloraz inteligencji szacowano na 250 do 300 punktów. No i ten...
A istnieje taki?
Istnieje i ten człowiek napisał w swojej jednej z prac, że istnieje takie prawdopodobieństwo, że wykorzystujemy niewielki potencjał, ten mentalny naszej głowy i ten psychiczny. No i niestety to zdanie zaczęło żyć swoim życiem i to jest świetna pożywka dla pseudobadań i pseudotestów, które mówią, przyjdź do nas, zwiększymy wykorzystanie twojego mózgu, zwiększymy potencjał twojego mózgu, będziesz mądrzejszy o 50%, o 100% i tak dalej. No i
to jest dobre miejsce, żeby tutaj postawić kropkę i wrócić do tej rozmowy za mniej więcej 10 minut. Czy jest możliwe zwiększenie potencjału naszego mózgu? Oto jest pytanie do Marzeny Grochowskiej.
Pomysłowy Włodzimierz.
Może teraz porozmawiamy nieco poważniej. Czy to rzeczywiście nie jest prawdą, że wykorzystujemy 10% naszego mózgu?
No nie jest. Nie jest prawdą. Nasz mózg pracuje zawsze w 100% i niezależnie od tego, jaka jest to pora dnia, pora roku. Nawet jak śpimy, to nasz mózg się pierze, czyli usuwa, dezaktywuje wszystkie toksyny, które nagromadziły się w organizmie, całym organizmie.
Wykorzystujemy. Czyli jak ktoś jest cokolwiek niemądry, to już nie ma dla niego żadnej szansy.
Tak. Natomiast problem chciałabym...
A, miał być poważnie, przepraszam za to pytanie.
Chciałam powiedzieć, że problem z tym 10% polega na tym, że ten mit się dobrze utrzymuje w naszej świadomości, bo nawet filmy gdzieś nas sterują tym, żebyśmy mogli powiedzieć, że rzeczywiście używamy 10% naszego mózgu. Potem zapisujemy się na jakieś pseudokursy pamięcio-rozwojowe, które niby mają nam zwiększyć moc naszego mózgu. No nie można zwiększyć mocy naszego mózgu, bo my używamy go zawsze w 100%. Gdyby tak było, no to pytanie moje, no to której części 10% używamy? Tej odpowiedzialnej za rozumienie mowy, czy może tylko tej odpowiedzialnej za to, że mi się chce siusiu? A może tej, która odpowiedzialna jest za przetwarzanie obrazu? No to której ja używam te 10%? No matka natura nie jest tak hojna, żeby powiedziała, słuchaj człowiek, wiesz, dostajesz 10 palców, to będziesz używał tylko jeden, nie? No bo po co resztę? No dostałeś dwie nerki, no to używaj tylko jednej, nie? Jak dostałeś mózg, to używaj tylko 10%. No nie, jak nam coś dała, to używamy tego narządu w 100%, niezależnie od pory dnia. Ten nasz mózg biedny, ale z drugiej strony bardzo kochany, cały czas pracuje na nasze dobro.
Jest tak, proszę Państwa, że narząd nieużywany rzeczywiście zanika.
Tak, tak, też jest niestety z naszym mózgiem, z naszą pamięcią, jak mniej używamy, to tych neuronów, tych połączeń między neuronami jest po prostu zdecydowanie mniej. Ja bym chciała tu tak, skoro pan redaktor powiedział poważnie, to chciałabym powiedzieć, że największym dramatem dla nas jest to, że my wierzymy w mity. No i o ile to są mity greckie, no to super, bo możemy powiedzieć, że rzeczywiście był ten Zeus, czy jak tamkolwiek, kogo tam innego chcemy, ale jeśli zaczynamy wierzyć w mity o mózgu, to zabieramy sobie życie, ten fan z życia, zabieramy sobie narzędzia do tego, żeby przesuwać te nasze granice naszego poznania. Co to tak naprawdę znaczy? No jeśli wierzę, że używam 10% mózgu, to daję sobie alibi, że ja się już niczego więcej nie nauczę, no bo
nie,
przecież
nie,
tylko
odwrotnie,
tyle.
To ja myślę sobie, że może można by ten potencjał jakoś zwiększyć.
No ale jak go nie mogę zwiększyć, no to wtedy mówię, no nie mogę go zwiększyć, no to widocznie no jestem w tej jakiejś takiej no miernocie psychicznej. Jeśli ktoś uwierzy w to, że
ale
jest lewo albo
dla
prawo...
dla mnie, postarałbym się, no.
No nie, właśnie, ale bardziej. Ja mogę udowodnić, że nie postarasz się, dlatego że nie ma takiego narzędzia, którym się to zrobi. No skoro używasz 100, a twierdzisz, że 10, no to nie będziesz nagle, nie będziesz latał, ani też nie będziesz lewitował, no bo nie umiesz tego zrobić. Jeśli ja uwierzę w to, że ja jestem bardziej lewo albo prawo półkulowo, czyli jestem bardziej analityczna albo bardziej kreatywna, no to jest kompletna bzdura. No bo jeśli ja powiem, nie, ja nie mam wyobraźni przestrzennej, no mam wyobraźnię przestrzenną, nie, ja nie mam kreatywności, no masz. No masz, jeśli jesteś zamknięty w toalecie, która ci się zatrzasnęła, to naprawdę jesteś logiczny, czyli używasz swojej analitycznej części, swojej mózgu, żeby się wydostać, ale jesteś naprawdę kreatywny, jak w tej toalecie nie ma papieru toaletowego. Nie używam...
Wiesz, co tam można zrobić ze strachu.
Wszystko można zrobić. Natomiast nie jest to tak, że nasz mózg się podzielił, że twoja lewa półkula jest bardziej logiczna, inżynierska, a prawa jest kreatywna. Są ludzie, którzy rodzą się bez jednej z półkul i świetnie funkcjonują. Takim przykładem, którego nazwisko znamy, jest pani Michelle Mack. Ona urodziła się jako noworodek, nie wiedząc o tym, z wylewem w czaszce i nie ma lewej półkuli. I ona o tym kompletnie nie wiedziała. Pracuje w jednej z instytucji kościelnych, zajmuje się obrabianiem i analizą danych, czyli jakby tą półkulą, której nie ma. No i zgłasza się do lekarza z powodu bólu w głowy. No oni nie wiedzą, szukają, robią rezonans i okazuje się, że ona nie ma lewej półkuli, tej odpowiedzialnej za liczenie. A ona świetnie funkcjonuje. Są przykłady, kiedy właściwie w czaszce z powodu na przykład różnych chorób usuwa się jakąś część mózgu, no i co? No i mózg dalej próbuje robić wszystko, żeby odtworzyć funkcjonalność tego miejsca, którego nie ma. Nasz mózg jest plastyczny, on się zmienia, on się naprawdę robi wszystko, żeby pomóc nam zdrowieć, on robi wszystko, żeby pomóc nam utrzymać funkcję. Nie jesteśmy, drodzy Państwo, lewo ani prawo półkulowi. I to nie jest żadne alibi, że jak ktoś ma bałagan na biurku, to dlatego, że jest kreatywny, a że jak ktoś ma pokładane, to dlatego, że jest inżynierski i logiczny. Nie. Logicznie będziemy używać naszych procesów pamięci, decyzyjności, podejmowania decyzji i logicznie, analitycznie będziemy podchodzić do problemów, ale kreatywnie będziemy szukać rozwiązań.
No ale mamy jakieś talenty, a innych nie mamy.
No i super, i miejmy te talenty, tylko one nie mieszkają albo w lewej, albo w prawej półkuli, tak jak nam wmawiają różne testy, które jak Państwo wejdziecie na stronę jakąkolwiek internetową, to Wam powiedzą, a sprawdźcie sobie, czy jesteście bardziej lewo, czy prawo. Nie jesteście. Jesteście normalnym mózgiem, który ma w 100% potencjał, z którego korzysta. To chciałabym powiedzieć ja, Marzena Gruchowska.
A gdzie mieszkają talenty?
Talenty mieszkają w całym naszym mózgu, tak zwane siły sygnaturowe, bo one się tak nazywają. I chciałabym tutaj też powiedzieć, żebyście Państwo uważali, kiedy ktoś Wam powie, no bo Pani jest wzrokowcem, albo słuchowcem, albo kinestetykiem, bo mózg się w taki sposób nie uczy. I bardzo często jest tak, że w szkole wymawia się dzieciom, że Pani syn jest wzrokowcem. Nie, Pani syn jest normalnym mózgiem, który potrzebuje do uczenia doświadczenia, zabawy, radości, stresu, wglądu, analizy, próby podejmowania, rozwiązania problemu, ale nie oczu. Mózg nie uczy się oczami. Mózg uczy się decyzją, naśladownictwem, wzglądem. No, mózg się uczy zupełnie inaczej. Nie uczy się słuchem i nie uczy się dotykiem.
Aha, i to musi być skorelowane z ruchem, tak?
To musi być skorelowane z tym, jak mózg przyswaja i przetwarza informacje. Mózg nie jest wzrokowcem. To jest bardzo ważna informacja, żebyście Państwo nie dali się na to nabrać. Tak, mamy pamięć wzrokową, czyli jeśli zrobimy sobie notatkę, to będziemy pamiętać, że ta notatka jest na tej stronie u góry podkreślona na żółto, ale nie będziemy pamiętać, co tam było. Tak, mamy pamięć wzrokową, bo jak jedziemy samochodem, to musimy rozpoznawać znaki, ale mózg musi podjąć decyzję, co ma z tym, co zobaczył na znaku zrobić. Nie jesteśmy wzrokowcami, słuchowcami i kinestetykami. Proszę sobie zapamiętać, ten mit jest bardzo, ale to bardzo popularny w szkołach i bardzo nam się to też niestety wymawia, że tak niestety jest, a tak nie jest.
A kim jest kinestetyk?
Kinestetyk to jest osoba, która musi podotykać, kimś, kto musi jakby w ruchu tego podoświadczać, czyli osoba, która niby rzekomo tylko jakby uczy się przede wszystkim tym kanałem wzrokowym.
Ha, to kim jesteśmy i co właściwie możemy zrobić dla sprawności naszego mózgu? Czy można coś zrobić?
Chciałabym powiedzieć, że naszym obowiązkiem dzisiaj jest w tym nadmiarze informacji je sprawdzać i je weryfikować, bo mamy mózg, używamy mózg, im częściej go używamy, tym on plastycznie szybciej się zmienia. To znaczy się, że każde doświadczenie, którego doświadczamy, powoduje zmiany w mózgu i te pozytywne doświadczenia i te negatywne doświadczenia. Dzisiaj bardzo popularne jest zjawisko tak zwane cherry picking, czyli taka wisienka na torcie. Czyli są takie osoby, które chcą zarabiać pieniądze na przykład na kawałku mózgu, bo się na czymś tam znają, ale badanie nie do końca dobrze wyszło. Ale wyszło jedno zdanie w tym badaniu, więc one zabierają sobie tą wisienkę i mówią sobie, słuchajcie, jesteście lewopółkulowi, bo jak 3 razy mrugasz w prawo albo w lewo, to nam wyszło, że jesteście lewopółkulowi. Nieważne, co wyszło dalej w badaniu. Czyli wybieramy sobie coś z badania, co nam bardzo pasuje i potem zaczynamy to sprzedawać jako pseudowiedzę.
Mój kolega, inżynier elektronik, który kiedyś naprawiał, bo kiedyś naprawiało się telewizory, opowiadał mi w ten sposób o tym zjawisku, że pewna pani oglądała telewizję i nagle ten telewizor zaczął śnieżyć, bo kiedyś, proszę Państwa, telewizory śnieżyły.
Tak. I nie było pilotów?
No to ona uderzyła oczywiście w bok telewizora. Okazało się, że dalej śnieży. Uderzyła jeszcze w tył telewizora i tam wzięła taki drucik i podłubała drucikiem. Okazało się, że telewizor się naprawił.
Pomogło.
Jakie z tego wnioski? Jeżeli 3 razy uderzysz w bok telewizora, pogrzebiesz z tyłu drucikiem i jeszcze 3 razy uderzysz też z tyłu, no to telewizor zostanie uzdrowiony, naprawiony. I czasami bywa tak, że ktoś chce w ten sposób nas uzdrowić, naprawić.
No i właśnie tego nie róbmy, czyli uważajmy na to, czym i kto nas karmi, jakim rodzajem wiedzy. Chcę też przytoczyć taką bardzo ciekawą historię monotlenku diwodoru. Nie wiem, czy znasz, oksydian monotlenek diwodoru, bardzo groźna substancja.
Ale oczywiście, że nie znam.
Myślę, że znasz i że niewielokrotnie w życiu używałeś. Otóż chcę powiedzieć, że w 98 roku poseł w australijskim parlamencie ogłosił taką kampanię, która miała zakazać używania monotlenku diwodoru, ponieważ jest przyczyną kwaśnych deszczy, korozji metalu, zmian klimatycznych, znajduje się go w komórkach nowotworowych, generalnie zło. Zło, takie zło i w ogóle.
A to zło, proszę Państwa, nazywa się H2O.
To zło nazywa się woda, bo monotlenek diwodoru to jest taka nomenklatura, nazwa wody. Tak, to jest woda. A jeszcze, żeby było ciekawiej, w 2014 roku w takim Waterfront Parku w Stanach Zjednoczonych ludzie nagminnie kąpali się w fontannie. No i żeby ich odstraszyć od kąpania w tej fontannie, napisano taki znak, że woda jest skażona i zawiera wysokie stężenie monotlenku diwodoru. Nikt do fontanny nie wszedł. Dzisiaj często można spotkać to na trawnikach na naszych osiedlach, że proszę nie deptać trawników, bo jest spryskana monotlenkiem diwodoru. No to jest znowu o tym, że jeśli czegoś nie wiemy, to dobrze jest to sprawdzić, żeby sobie nie zrobić tym krzywdy. A jeśli mówimy o wiedzy o mózgu, to tym bardziej proszę, żebyście Państwo sprawdzali, kto to powiedział, gdzie to zostało zbadane, żeby się nie okazało, że jakiś pseudo ktoś przyjdzie i powie, uzdrowię twoje neurony, dlatego że używasz 10% i to jest wina, dlatego że jesteś prawopółkulowy i to dlatego, że jesteś słuchowcem. Ja ci to wszystko teraz naprawię. Nie jesteśmy słuchowcami, nie używamy tylko jednej półkuli, używamy obydwu półkul i używamy zawsze 100% naszego mózgu i tego się po prostu trzymajmy. A poniedziałki niech są cudowne, bo są na początku każdego tygodnia i dają nam nadzieję na coś nowego i nie ma ich w kolorze blue. Chyba,
i to wszystko, bo rzeczywiście prawdą, bo ta rozmowa została zatwierdzona przez znanego brainologa z Gdyni. Dziękuję pięknie.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego na każdy poniedziałek.
Pomysłowy Włodzimierz.